Panowie, witam serdecznie w 9. i jednocześnie 10. odcinku Shufflecasta. Wow, to jest w ogóle coś niesamowitego, że doszliśmy już do tego poziomu. Pewnie przy 100. odcinku będziemy się z tego śmiać, że to było tyle, wiecie, tyle było problemów i tak dalej. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek taki specjalny, dlatego właśnie 9 i 10 to będzie odcinek, że tak powiem, o mega wielkości. Będziemy mieli dzisiaj gościa, naszego pierwszego tak naprawdę w Shufflecaście. Mamy gościa, tak, oczywiście, tak. Siedzi tutaj obok mnie, a o nim powiem za moment, jak się będziemy witać. Tak czy owak, w tym odcinku pojawi się bardzo wiele motywów, będziemy mieli główny wątek. No właśnie, no dobra, to nie ma co przechodzić. A, no i będzie coś ekstra, jak ekstradycja w misiu, no nieważne, już zaczynam płynąć.
Ale to musicie dotrwać do końca.
Tak, musicie dotrwać do końca, ponieważ odcinek zostanie podzielony na dwie części, właśnie dzięki Danielu. Mm-hmm. I pierwszą część usłyszycie w tym, jakby pierwszą godzinę usłyszycie w tym tygodniu. Tak, a następną w przyszłym, ponieważ będzie to za duża rzecz do słuchania na raz. Bardzo ważne, w tym odcinku pojawi się konkurs, który to konkurs, pytanie konkursowe będzie pod koniec drugiego odcinka, ale radzę słuchać całości, bo do niej będziemy się odnosić w tym pytaniu, więc a nagrodą będzie Sansa Clip Sport, player muzyczny, naprawdę fajny. A ten właśnie player, ten odtwarzacz determinuje odcinek nasz dzisiejszy, mianowicie naszym głównym tematem dzisiaj będzie muzyka. No właśnie, okej, zaczynamy. Cześć panowie, cześć Danielu.
Cześć, cześć.
I cześć Bartku.
Cześć.
Bartek odleciał.
Bartek, jesteś?
No tak, mówię do was.
Jestem, coś tam mówię do was, dobra, okej. Witam też siebie samego. Cześć Sławek, cześć. Ha, ha, ha. Jest też z nami Rajmund z blogu. Słucham?
Widzę, że komuś dzisiaj humor dopisuje.
Tak, bardzo dobrze. Tak, mam dzisiaj świetny humor. Kawa stoi przede mną, więc ten. Jest też Rajmund z dziennikarz muzyczny, bloger. Co by nie powiedzieć, znawca sceny muzycznej, siedzi na niej trochę lat. Z serwisu jeszcze nie.pl. Cześć.
Cześć.
I on opowie nam o tym serwisie, ale dobra, to może później i tak naprawdę płynnie dołączy i będzie nam towarzyszył podczas tego odcinka, który będzie poświęcony całkowicie i tylko i wyłącznie muzyce, z jednym wyjątkiem, ale to dojdziemy w odpowiednim momencie. Ale jesteśmy wam coś winni. Jesteśmy wam winni to, żeśmy się z wami tak naprawdę nie opowiedzieliśmy o sobie, nie powiedzieliśmy w żadnym odcinku, nie powiedzieliśmy ani o tym, czym ja się zajmuję, ani czym zajmuje się Bartek, ani czym zajmuje się Daniel. Więc od tego chcemy zacząć. W tym odcinku będzie bardzo skrócona część, nie będziemy rozmawiać, bo będziemy rozmawiać o tym, kim jesteśmy. Tak krótko. Więc Danielu, jeśli byś mógł powiedzieć 4 zdania o sobie, to będzie super.
No dobra, to już przez kilka odcinków pojawiło się to, że prowadzę bloga. Wow, odkrycie. No właśnie, to jest blog głównie poświęcony technologii, social mediom i wszelakim rzeczom z moją osobą związanych. Właśnie tam muzyka, kawa często się przewijają. Adres jest bardzo skomplikowany, bo danielmarcinkowski.pl, więc jak jakimś cudem traficie, to zapraszam. Poza tym jeszcze się uczę, na razie chodzę do liceum. Planuję wyjechać na studia do Danii, jeśli kogoś to interesuje.
A słyszałem, że Dania chce zrezygnować z gotówki w ogóle i chcą przejść tylko na rozliczenia w kartach płatniczych.
No właśnie, wiem, to jest bardzo, bardzo ciekawe.
I jestem... A to jest główny powód, dla którego chcesz wyjechać? Chyba nie.
Nie, znaczy jestem ciekaw, jak to będzie się odbijało na tych wszystkich Apple Payach, Samsung Payach i Android Payach.
To... No chyba na lepsze.
No właśnie, jestem bardzo ciekaw, jak to tam będzie funkcjonowało. Dobra, wracając. Poza tym bardzo lubię wszelakie rozwiązania Google. Jakbyście zobaczyli listę wszystkich tych rozwiązań Google, z których korzystam, to praktycznie cała lista jest zapełniona. Znaczy, z większości korzystam. Na razie też korzystam z Androida, chociaż to się zmieni.
Że co, zmieni? Słucham?
To jeszcze wrócimy do tego tematu w tym odcinku.
Tak, mówisz kiedy, ale dobra, okej.
Okay, no i bardzo, bardzo lubię Twittera, z którego korzystam wręcz, znaczy jestem wręcz od niego uzależniony, więc jak chcecie, to możecie mnie tam znaleźć. To chyba takie podstawowe rzeczy na mój temat.
Dobra, Bartku?
Bartku, ja piszę bloga. W sumie moim targetem jest to, żeby stworzyć przestrzeń, w której ludzie będą mogli się czegoś ode mnie dowiedzieć, nauczyć i żeby była z tego jakaś wartość merytoryczna. nie podchodzę do tego tak, że kategoryzuję siebie w formę, nie wiem, lifestyle'u czy czegoś takiego. Po prostu tam jakieś kategorie zawsze wrzucam przy tekstach, ale bardziej zależy mi na tym, żeby przekazać to, co mam do przekazania, niż myśleć, że jestem blogerem takim albo takim. Moim głównym celem w tym momencie jest to, żeby osiągnąć, może inaczej, uzyskać zaproszenie na Blog Forum Gdańsk, które odbędzie się we wrześniu tego roku. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale staram się. Prędzej później pojawi się tekst na ten temat. I w sumie to tyle. No nie wiem, też jestem uczniem jak Daniel. That's all.
No okej. Okay. No dobrze. Spoko. To tyle?
Tak. A ty coś powiesz, czy nie?
Sławku, no teraz ty.
Dobrze, no to ja będę hipsterem w tym towarzystwie, ponieważ ja nie prowadzę bloga. To znaczy mam nieduży, tam dwa posty może napisałem i jeszcze ten. I pewnie w końcu odpalę kilka serwisów, a jak, żeby inaczej.
Bardzo fajne natomiast posty, nie... polecam. Czytałem je od razu po poznaniu Sławka.
O, to bardzo miło słyszeć. Tak czy owak, nie jestem, nie nazwałbym siebie blogerem i chyba nie będę tego jakby nigdy, ten, bo to nie jest mój kierunek rozwoju. Natomiast na co dzień robię internety w takim jednym portalu filmowym o nazwie stopklatka.pl i robię też internety dla telewizji Stopklatka TV i to jest głównie moje teraz zajęcie, a poza tym tworzę podcast i to chyba też tyle ode mnie. Natomiast bez problemu możecie mnie znaleźć na Twitterze albo na możecie mnie też znaleźć na Facebooku, no i na Instagramie i w 15 innych pewnie miejscach jeszcze. Dobrze, to chyba tyle, natomiast jeszcze pomyślałem, że w sumie krótko Rajmund mógłby nam powiedzieć coś o tym, jak, czy będziesz gotowy na to, żeby powiedzieć trzy zdania na temat swojego rozwoju, że tak powiem, i tego, czym się zajmujesz, jak już jesteś z nami.
Jasne, a czym się zajmuję, jak nie trudno się domyślić, zajmuję się muzyką, która w zasadzie zajmuje całe moje życie i jestem z nią związany od wielu, wielu, wielu lat. Pisałem do różnych redakcji, różnych serwisów, portali internetowych. Gdybyście 3 lata temu powiedzieli mi, że zostanę blogerem, to pewnie bym was też wyśmiał. No ale tak wyszło, że obecnie prowadzę bloga, jeszcze tego nie słyszałeś, który był już wspomniany, jeszcze nie.pl. I moim zadaniem na tym blogu przede wszystkim jest prezentowanie muzyki, która została już w jakiś sposób zapomniana.
Znaczy się Witch House'y.
Witch House'y, Vaporwave'y, Synthwave'y, New Retro i wszystkie tego typu gatunki jak najbardziej hipsterskie, tak, jestem otwarty na disowanie mnie i wyzywanie od hipsterów, już się przyzwyczaiłem, spoko.
Panowie, czy wy słyszeliście kiedyś, czy znacie taki gatunek jak Witch House?
Nie mam pojęcia co to.
No właśnie, to
a ty,
problem jest z nazwą, nie wiem, ja, możliwe, że tego słyszałem, ale nazwy nie znam.
A, widzisz, no to możesz powiedzieć, tak, że naprawdę...
Zapraszam na mojego bloga, tam z chęcią was przekonam do tego gatunku i staram się zawsze wprowadzać w tego typu nurty od samego początku, jakby dla ludzi, którzy właśnie nie mają zbytniego doświadczenia i staram się takie różne ciekawostki muzyczne wynajdować. Natomiast, co ważne, piszę my w zasadzie, bo nie prowadzę tego bloga sam, również o płytach starszych, płytach, które właśnie przeszły bez należytego rozgłosu, zostały zapomniane, albo były niedocenione. Tego typu perełki zawsze też wynajdujemy i w tym się specjalizujemy.
I na przykład o czym ostatnio?
O czym ostatnio pisaliśmy na blogu?
No, jakaś płyta?
Ostatnio mieliśmy na przykład ranking najlepszych piosenek Duran Duran, żeby nie było, że też że pomijamy w pełni mainstream, chociaż też to już jest mainstream lat 80., ale lata 80. rządzą również naszym blogiem. Natomiast niedawno bardzo promowaliśmy projekt ciekawy, polski, takiego witch house'owego, trapowego, cloud rapowego producenta z Gdańska, Shorty and Ink, który wydał bardzo ciekawy koncept album osadzony w stylistykach dark, ambientowych, dark wave'owych, jak ktoś lubi jakieś starsze nagrania tego typu i klimaty generalnie dość mroczne, albo się jara właśnie filmami Davida Lynch'a. Jeśli komuś coś mówi Drabina Jakubowa, to też znajdzie bezpośrednie odniesienia do tego filmu na płycie. Płyta nazywa się Lazarus Syndrome, jest bezpłatnie do odsłuchu na internetach, po resztę zapraszam, wiadomo gdzie, jeszcze nie.pl.
Okej, okay, dobra, nie zrozumiałem połowy z tych słów, które wypowiedziałeś,
no właśnie,
więc...
Na co to polega?
Więc... Witch House'owe and coś tam, cloud coś tam. Okej, okay. Cloud to rozumiem, znaczy się coś trzymacie w chmurze, tak?
Ale cloud rap to już...
A, to nie jest to samo, to nie jest to samo, okej, okay, już myślałem.
Ale wiecie...
Dobra, kompromituję się. Dobra.
Rozmawianie o muzyce to jest tańczenie architektury, także nie słuchajcie mnie, tylko słuchajcie tej muzyki po prostu.
Dobrze, dobra, okej, okay. To panowie przechodzimy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo Daniel chciałby nam w ramach cyklu nie będziemy o czym nie będziemy mówić, coś powiedzieć o piekarnikach. Ja nie do końca kumam, o co chodzi. Weź Daniel, powiedz, o co chodzi.
Dobra. Ja chciałem się was zapytać, czy wiecie, co wspólnego mogą mieć ze sobą Chromebooki i piekarnik? Co nie? Co nie?
Jak znam, to nie wiem, coś, że w jakimś tym będzie nowy Snapdragon 810?
Jesteś
czy coś?
Bardzo blisko. Bo w naszych Chromebookach, z których korzystamy, są procesory Tegra K1. I tak się składa, że producent piekarnika o nazwie Jun postanowił wrzucić do swojego produktu właśnie ten procesor. I słuchajcie dalej. Ten piekarnik ma panel dotykowy, na którym możemy wybrać, jak to ma być to wszystko pieczone w środku i tak dalej. Ma kamerę z lampami LED, które podświetlają jedzenie, któremu możemy robić zdjęcia, możemy to wszystko wrzucić na Instagrama, możemy nagrać film z tego, jak to się piecze i tak dalej, i tak dalej.
A wrzucić na Wine'a można, czy nie?
Wiesz co, chyba tak.
Zajebiste.
Ja bardzo...
Jeszcze ja uważam, że powiem ci tyle, że powinno być live camera i periscope all the time, kiedy się coś piecze na przykład.
Ale nie timelapse nagrywać.
No timelapse da się nagrać. Jak chcecie, to wejdźcie w link, który jest w opisie odcinka, to jest genialna rzecz. Jak zobaczyłem film, jak to wygląda, to... Nie, mega.
Nie, no dobrze.
Tylko
nie,
cena
no dobrze,
zwala
zdecydowanie musimy podpiąć linka, bo po prostu to jest kosmos. Ale super, w ogóle super pomysł. Uważam, że hype z tego będzie całkiem niezły, więc jak będzie hype, to i będzie hajs.
No właśnie. No.
No dobrze, panowie. Mija 11 minuta naszego 9 i 10 odcinka. Przejdźmy do naszego głównego tematu już tak na maksa, czyli do muzyki, ale o muzyce porozmawiamy bardzo szeroko w kontekście m.in. zakończonego niedawno Apple WWDC, czyli tak, Worldwide Developer Conference, tak, gdzie została pokazana usługa streamingowa Apple Music. No i w kontekście też tego, że po drodze przewinie się temat tego, że Last.fm wypuściło nową aplikację na Androida, ale o tym przejdziemy dalej. Panowie, no to pytanie do was. Jak wasze wrażenia po WWDC, a przede wszystkim jak wam się podoba z tego, co zobaczyliście, nowa usługa Apple Music? Kto chce pierwszy?
Ja chcę pierwszy.
Słyszę, że Bartek się wyrywa.
Właśnie słyszę. Bartek, to co? Powiesz
no,
co?
No ja chcę pierwszy, ten dlatego temat? Bardzo...
Ten ostatnio... Bartek, że chcesz kupić, no to co?
Znaczy
sorry,
to, że chcę kupić, to jest swoją drogą. To jakby opublikowałem na blogu już po konferencji i to wiadomo, że chcę kupić, ale bardzo podoba mi się to, może od samego od początku. Followuję na Instagramie wielu artystów, niezależnie od tego, czy słucham ich muzyki, czy nie. Bardzo podoba mi się to, że mogę mieć z nimi taki kontakt. I w ogóle jestem ostatnio bardzo zajarany Instagramem i udzielam się tam. Staram się jakby nigdy... Bardziej, może inaczej, większą uwagę przykładam do Instagrama niż do czegokolwiek innego w internecie. Nawet do swojego bloga przykładam mniejszą uwagę niż do Instagrama. Coś się takiego stało, że bardzo mi się to spodobało i w momencie, kiedy widzę, że Apple ma plan wprowadzić w Apple Music coś takiego jak Instagram, co będzie pozwalało nam jakby troszkę wchodzić w życie osoby, której słuchamy, no to ja jestem kupiony. Jednak podoba mi się to, że interfejs jest taki, jaki jest. Podoba mi się to, że aplikacja jest bardziej jasna niż ciemna, bo w Spotify nie odpowiada mi kolor. I podoba też mi się to, że po prostu to nie jest tylko serwis streamingowy.
Mhm. Jak to nie jest tylko serwis streamingowy?
No... Nie wiem, no to ta integracja Instagrama, czy tych Twitterów i innych takich rzeczy, no jest bardzo fajną rzeczą i jakby żaden inny serwis streamingowy tego nie oferuje.
Znaczy, co więcej, bardzo podoba mi się to... To nie jest integracja Instagrama, to jest po prostu nowa platforma social
mediowa stworzona... Ja wiem, tylko ja po prostu tak sam nazwałem, wiem o tym, ale jakby jeszcze bardzo podoba mi się to, że będzie to radio, bo w sumie nawet jeżeli, słuchajcie, będzie tam leciał jakiś syf...
No to jest bardzo nowatorskie.
Tak, pozwolimy. Tak, tu oczywiście podepniemy obrazek od Daniela, że zostało wrzucone, Apple wymyśliło radio i wrzuciło je do internetu.
Znaczy, wiecie co, chodzi mi o to, że jakby to nie jest nowatorskie.
Taki obrazek,
dobra, mogę?
Tak.
Chodzi
tak,
o to, że
mów,
to nie jest moim zdaniem nowatorskie. Chodzi tylko o coś takiego, że po prostu bardzo podoba mi się to, że jak będę na przykład wieczorem siedział i będę, nie wiem, robił coś, tak? Pisał teksty czy coś, to nie zawsze chce mi się po prostu słuchać tak tylko muzyki, ale też posłucham sobie kogoś. Dlatego na przykład lubię podcasty i dlatego sam tworzę podcasty, bo po prostu tworzę coś, czego sam bym słuchał. I to samo jest w przypadku tego radia.
No dobrze, ale znaczy, dalej powiem ci, że jest taka instytucja i nazywa się radio. Włączasz sobie radio, nie wiem, SK Rock wieczorem,
w polskim radiu,
na przykład ja
polskim
robię
radiu
często. Jeszcze raz?
Sorry, ale w polskim radiu no to Smród Brud i Ciemnogród.
No, jest parę stacji, które bardzo miło się słucha i które ja z wielką przyjemnością słucham.
Tak, dokładnie. Są stacje radiowe i stacje radiowe, tak? Jest, nie wiem, Antyradio, jest SK Rock, nie wiem, niektórym odpowiada Radio Z. Jedynym problemem jest faktycznie, jedyną różnicą między Beats One i tym będzie to, że tam są reklamy, a w sumie, jakby nie popatrzeć, to już pan licho polskie stacje radiowe, ale przecież na świecie są tysiące stacji radiowych, które grają muzykę na żywo i ten, więc nie sądzę, żeby tu Beats One było jakimś wyjątkowym achievementem, tak? Że jakby... że Apple wymyśliło radio i jakby twoja argumentacja, rozumiem ją, natomiast nie do końca rozumiem, znaczy zgadzam się z tym, że to jest bardzo fajna rzecz, że można sobie włączyć i ktoś żywy mówi od czasu do czasu i tak dalej, ale zastanawiam się, zaraz, ale to chyba Marconi 100 lat temu wymyślił,
znaczy,
tak?
Trochę panowie, przede wszystkim a propos radia w Apple Music trzeba powiedzieć to, że to, tak właściwie to są dwa radia. Pierwsze to jest właśnie ta stacja radiowa Beats One, która jest wow, mega rewolucyjna, bo jest trzech DJ-ów z Los Angeles, z Nowego Jorku i z Londynu, więc wow, Apple odkryło radio, jak to mówiliśmy. A po drugie, to są stacje radiowe tworzone na podstawie jakiegoś gatunku muzycznego, czyli to, co jest już w Spotify, co jest już w Play Music, co jest już w Pandorze, co jest już w radio, wiecie to, bez A.
RDO.
RDO, tak. To jest już wszędzie i Apple nic...
Last FM.
Albo Last FM właśnie. I Apple tutaj nic nie odkryło, to jest po prostu to, co już wcześniej było pokazane. Ale rzeczą, która jest taka rewolucyjna a propos tego Apple Music, to jest to, że oni jakby połączyli to wszystko ze sobą, tworząc jedną spójną platformę, która ma być właśnie takim jednym wielkim epicentrum muzyki, nie wiem jak to nazwać.
No właśnie mi się to podoba.
Fajnie.
Jakby...
fajnie na papierze, na spoko.
Sorry, tylko chciałem uzupełnić. To nie jest tak, że ja jestem mega zajarany na zasadzie takiej, że wow, Apple wymyśliło coś nowego. Chodzi po prostu o to, że podoba mi się to jakby zjednoczenie tego wszystkiego w jednej aplikacji i po prostu podoba mi się to, że będę mógł sobie posłuchać radia i nie będzie to polskie RMF FM. Tyle w temacie.
Tylko, naprawdę, że żyjemy w czasach internetu, gdzie i tak masz dostęp do wszystkich stacji radiowych, jakie istnieją tak naprawdę.
Ale jestem ignorantem i nie chcę mi się szukać.
Jeszcze raz powiedz, bo ale wiesz się dzisiaj strasznie.
Wiem właśnie, słyszę, że się rwę. Niestety jestem ignorantem i nie chcę mi się tego szukać, powiem szczerze. Naprawdę, jak mam wypróżyć jakieś aplikacje czy coś, a tak to będzie jedna i tyle.
To jest właśnie ten punkt, gdzie widzę największą siłę tego rozwiązania, bo generalnie jeśli mam swój komentarz wypowiedzieć co do Apple Music, to będzie to cytat, który zapewne błyskawicznie rozpoznacie i jest on bardzo krótki. Oh, okej.
Okay. O, tak.
Ja już wcześniej śledziłem protoplastę tego całego Apple Music w postaci Beats Music, usługa, której pewnie kijem bym nie tknął, gdyby nie to, że osobiście był w nią zaangażowany niejaki Trent Reznor, na wszelki wypadek, lider zespołu Nine Inch Nails, a w ostatnich latach nagradzany Oscarem za ścieżki dźwiękowe do filmów Finchera i tak dalej. Natomiast jest to też osoba, która zawsze trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o technologię, a także jeśli chodzi o nowe formy dystrybucji muzyki. To było jedno z pierwszych takich wielkich, naprawdę mainstreamowych nazwisk, bardzo szanowanych w biznesie muzycznym, szczególnie w Ameryce, które rzucało swoją płytę do internetu i eksperymentowało z wszystkimi tymi rozwiązaniami, które dzisiaj są już na porządku dziennym, typu pay what you want. I bardzo liczyłem, że jeśli ktoś taki jak Trent Reznor zaangażuje się w nową usługę streamingową, to wprowadzi to rzeczywiście jakiś powiew świeżości, jakieś nowe rozwiązania. Beats Music zrobiło na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o design. ponieważ rzeczywiście ta ich aplikacja w porównaniu do ówczesnych wersji Spotify czy Deezera, który wtedy był naprawdę szpetny na tym początku 2014 roku, wyglądało obłędnie, przy okazji było mega intuicyjne i wygodne po prostu w obsłudze, aż chciało się z tego korzystać. Mogę tutaj już nie przedłużając, ale przykład. Jak tylko logowałeś się pierwszy raz do Beats Music, on budował wszystkie te playlisty z polecanymi dla ciebie artystami, kawałkami na podstawie takich specjalnych bąbelków, których się dotykało. I to są takimi rzeczami właśnie buduje się kontakt z odbiorcą, bo tego się chce po prostu używać. To wyglądało jak któreś z tych, wiecie, takich ładnie zaprojektowanych gier, z których słyną chociażby dzisiejsze platformy Apple'a. Natomiast jeśli chodzi o jakieś rozwiązania, no Beats Music było straszną klapą, ponieważ jasne, miało wprowadzić rewolucję, jeśli chodzi o tę całą kurację treści. Tam mieli być właśnie zapraszani artyści, specjaliści od muzyki, którzy będą układali własne playlisty. Wiadomo, mamy na to algorytmy, już były wspominane rozwiązania, które od lat funkcjonują, ale brakuje w nich, wiecie, tego, co nazywa się dzisiaj modnie human touch. To jest jednak coś innego, jeśli jakiś autorytet muzyczny, ktoś, kogo szanujemy, kogo śledzimy, poleca nam muzykę, którą sam lubi i sam uważa za wartą odkrycia. Natomiast, no, jak już dziś wiemy, ja w ogóle zastanawiam się, czy Beats Music nie miało być tylko takim prężeniem muskułów i zaprezentowaniem jakiejś broni. Czy ta usługa nie powstała przede wszystkim po to, żeby pokazać, patrzcie, mamy taki pomysł, mamy takie zaplecze, teraz dajcie nam parę milionów i będziemy tańczyć dla was. I tak to się właśnie skończyło zresztą.
Czy Beats Music powstało jeszcze, wiesz, zanim Apple wykupiło Beats?
No tak, tak, więc właśnie o to mi chodzi, że może powstało jako taka prezentacja siły.
Kupcie nas, weźcie nas, chcemy się sprzedać.
Ponieważ to, czego im zabrakło, to była marka. Markę otrzymali dzisiaj i to jest jedyna rzecz, w której widzę rzeczywiście wielki potencjał. Zwróćcie uwagę, no to są oczywistości. Wiecie, kiedy powstał pierwszy tablet? Pierwsze urządzenie, które moglibyśmy zakwalifikować do tej kategorii, to jest już rok 1888.
Znaczy się co?
Wtedy powstało takie elektryczne urządzonko, gdzie się wprowadzało rysikiem pismo odręczne i było to przekazywane na odległość przy pomocy impulsu elektromagnetycznego.
Zaraz, 1888. Czyli to wtedy, kiedy telegrafy już były, tak?
O kurde.
Oczywiście wiadomo, że... No ale już mieliśmy urządzenia bardziej tabletowe w
latach
60.
Na co ma piernik do wiatraka? Bo nie do końca rozumiem to.
Chodzi o to, że po prostu przed popularyzacją.
Jeśli zapytacie... Tak? Dokładnie, jeśli dzisiaj zapytacie ludzi na ulicy, jaki był pierwszy tablet,
iPad.
Wszyscy będą gadali iPad.
Jaki był pierwszy smartfon? iPhone.
Dokładnie.
Jaki był pierwszy smartwatch? Apple Watch.
Wiecie, w naszym środowisku...
Nie, to powiedzmy, co to jest smartwatch?
Znaczy, wiesz co? Ostatnio znajomy w mojej szkole pomylił moje Moto 360 z Apple Watchem, więc...
I jak się z tym czułeś? To wtedy zapadły pewne decyzje w twoim życiu? Znaczy,
nie, po prostu byłem mega zaskoczony. A zapadły pewnego razu, jak wracałem autobusem i tak sobie rozmyślałem, ale to jeszcze powiem.
Spoko, dobra.
Chciałbym tu zauważyć jedną rzecz. Wiecie, w naszych środowiskach technologicznych, muzycznych, Spotify to jest coś normalnego. Ale jeśli spojrzymy na to w skali globalnej, w skali mas, w dalszym ciągu jest masa ludzi, która nie ma pojęcia, że jest coś takiego jak streaming, może kojarzy taką nazwę, może kojarzy taką ideę, ale z niej nie korzysta. W momencie, kiedy taka usługa trafi do tych milionów urządzeń Apple...
Tak, trochę jak płyta YouTube na siłę.
Dokładnie.
Trzeba oddać, że na przykład taki Bartek, przecież nie używa tutaj, Bartku, nie zdradzę tajemnicy, bo ty mówiłeś, nie używasz streamingu przecież do dzisiaj, tak?
Tak.
Więc skoro nie używasz, no ja używam od dawna, jakby przeszedłem każdą, można było powiedzieć, drogę, ale nie wiem, na której drodze ty się zatrzymałeś. No tak czy owak ten. Tak czy owak wiem o tym, że ty nie korzystasz, więc... A jeszcze nomen omen, jak będziemy w temacie późniejszym, czyli porozmawiamy trochę o tym, o drodze muzyki od czasu kaset do ten, to z chęcią cię zapytam, gdzie jakby się zatrzymałeś, które z rzeczy znasz i których rzeczy nie... Których rzeczy nie znasz, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast może ja powiem teraz, czy jeszcze coś chcesz dodać, Rajmundzie drogi, coś?
Trącę ci się, jeśli będę.
Dobrze, to ja tylko powiem też o moich wrażeniach. A moje wrażenia pali licho usługę. Nie ma w niej żadnej innowacyjności. Uważam, że jest to najmniej. Jest pewnym, może to nawet i lepiej, no bo pytanie, co tu można byłoby innowacyjnego. To znaczy, ja mam ze trzy pomysły, ale nie chcę sprzedawać ich Apple, bo po co. Natomiast chciałem porozmawiać o cenie. Uważam, że jeżeli cena w Polsce, szczególnie w aspekcie polskim, a znamy już cenę w Wielkiej Brytanii, 9,99 funtów, w Europie 9,99 euro, W USA 9,99 dolarów. No to liczę na dwie rzeczy, że w Polsce będzie 9,99 zł, to wtedy sam zacznę korzystać, ale całkiem serio, bo w takie cuda nie wierzę. Jeżeli przeliczenie będzie zgodnie z tak, jak zawsze robi Apple, czyli przeliczy z euro na złote, czyli cena będzie wynosić 40 zł ponad, 42 zł, to sorry. To sorry, ale przy cenie Spotify, którą aktualnie płacę 12,50 w trybie rodzinnym, to jest po prostu to jakiś śmiech na sali. No błagam was. Znowu Play Google'a można mieć muzykę od tego za 16 z hakiem, jeżeli się korzysta od początku, a w nowym zakupie za 19,99, ale bodajże cały czas obowiązuje ta promocja 3 miesiące za 3,33. Bodajże, tu nie mam jakby 100% pewności.
Więc...
A już nie obowiązuje, ale on co chwilę wraca, jakieś promocje i tak dalej. I dla mnie nie spodziewałbym się po tym, jaką politykę na przykład ma polski Apple Store w dostarczaniu paczek i tak dalej, czyli narzucamy cenę, ile ten, a ciemny lud i tak kupi, bo to Apple. Więc damy płacenie 43 zł, czy tam koło tego, czy nawet 40 zł, powiedzmy, że cena będzie 39,99, jest jakimś abstraktem i durnotą i po prostu nie wierzę, że ludzie będą za to płacić. A pamiętajcie, że to, co będzie dostępne w iTunes Store, nie oznacza, że będzie dostępne w streamingu Apple, bo to się tak nie przekłada.
Tak samo jest w Play Music.
Tak samo jest w Play Music i Beatlesów, z tego co wiem, nie będzie w tym, więc rzeczy, więc nie ma tu szczególnie rozszerzonej biblioteki muzycznej.
Tak, ale obawiam się, sorry, że ci tak wtrącę, właśnie, że to jest ten punkt, gdzie Apple może kreować monopol nowy, ponieważ jednak to będzie największa marka na tym rynku.
Ale co z tego? Ale to...
I może podbierać mainstreamowych, dużych artystów z wielkich wytwórni.
Okej.
Doskonale.
To byłoby strasznie złe, gdyby tak postępowali, dlatego że uważam, że to jest monopolizowanie rynku zupełnie ten. Myślę, że Google wtedy, jak znam Google'a, to się razem ze Spotify'em połączy jakby w sensie siły na polu tego i zaczną to blokować i zacznie się wojna muzyczna, no bądźmy szczerzy, tak? Natomiast inna rzecz jest taka, że dla mnie, powiem wam jeszcze jeden aspekt. Google, Apple Music nie pokazało, zastanówmy się nad jakimiś funkcjami, które są swoistymi killer feature'ami. Bartek przytoczył tutaj radio. Oczywiście, no aż się prosi ten Silicon Valley, ten motyw, że wprowadziłem radio do internetu i mam miliard, tak? No trochę na tej zasadzie. No ale realistycznie, tak jak można powiedzieć, że cechą, plusem jest spójność platformy. No ale to nie jest żaden amazing, to nie jest żadne extraordinary, nie ma tu killer feature'a. Szukam tego killer feature'a cały czas, bo taki Spotify ma funkcję Connect, która jednym się przydaje, bardziej drugim nie, ale jest naprawdę moim zdaniem, ja ją odkrywam coraz bardziej i uwielbiam tą funkcję przenoszenia tego, że mogę za pomocą smartfona sterować na przykład wieżą i tak dalej, to może powiem później dokładniej, albo powiem nawet teraz, że Spotify w funkcji Connect pozwala na to, że możemy jakby przenosić jedną instancję urządzenia między urządzeniami fizycznymi, czyli na przykład słucham muzyki na Nexusie, wchodzę do domu i klikam na Nexusie, przełącz tą muzykę na komputer i wtedy ona ciąg dalszy leci natychmiast na komputerze, czyli jakby niezależnie od urządzenia coś takiego się dzieje. Drugą świetną usługą jest Music Match i to, że są wyświetlane teksty live w bardzo ładnym widoku, można sobie śpiewać, robić imprezy, swoiste karaoke w Spotify'u. Play Music ma na przykład genialną uważam funkcję wygrywania własnych kawałków, z tego co wiem Deezer ma to samo, czyli możliwość wpięcia 50 tysięcy własnych kawałków, które masz de facto w chmurze i jest to rewelacyjne, bo wyobraźcie sobie, de facto oznacza to tyle, że Play Music pozwala na ma w bibliotece każdy kawałek jaki chcecie, bo sobie go po prostu wygrywacie skąd chcecie, tak?
Powiem brutalnie, ale dla mnie usługa streamingowa, która nie posiada takiej funkcjonalności, jest bez sensu.
A, no
dla
właśnie.
Mnie również dlatego no. Korzystam z Play Music, a na dodatek a no właśnie, ma wsparcie dla Chromecasta, więc...
No właśnie, kolejne wsparcie dla Chromecasta, ale powiedzmy, że to już jest trochę bardziej niszowe rozwiązanie i niszowym też jest to, że można edytować metadane utworów, co o czym nie wie ten, a tu właśnie Raimund mnie ostatnio oświecił, co uważam za genialną rzecz, w sensie jak sobie wgracie albo każdy utwór, nawet wgrany już wcześniej, możecie sobie wyedytować na poziomie tagów, metadanych i tak dalej.
Tak, to jest też coś, co sprzedało mi właśnie Play Music, bo ja nie cierpię tego bajzlu, który panuje w innych streamingowych usługach.
Ale to uważam za niszową, bardzo hard userową funkcjonalność, kojarzącą mi się fubarem trochę, z takimi zabawami już na poziomie hard userów tego. I to są jakieś killer feature, szczególnie tam te pojedyncze te. Natomiast w Apple Music brak mi tego czegoś, tego czegoś, tak? Jakby, no okej, okay, no super, no, no fajnie, no stworzyliśmy usługę muzyczną i co z tego? Prawda jest taka, i tu zgadzam się, że ona swoim gigantyzmem pewnie i tak zdobędzie bardzo duży rynek. Właśnie w wyniku tego, że dostęp do platformy jest tak trochę jak z tą płytą YouTube, tak? Czyli słyszałem, że właśnie w ramach gratisu ma być killer feature taki, że każdy dostanie nową płytę YouTube jeszcze raz.
Ja się boję, że Trent Reznor nagra jakąś ekskluzywną płytę tylko do tego. Zwłaszcza, że to tak. Jest właśnie też to miejsce, gdzie się znowu zawiodłem. Kilka miesięcy temu Trent Reznor na swoich kanałach społecznościowych, bo on dalej jest powiązany z Apple Music, twierdził, że pracuje nad absolutnie rewolucyjnym rozwiązaniem i że to jest to, o co ciekawe. Walczyli artyści. No sorry.
No tutaj pojawia się oczywiście...
Walczą, sorry, ale to jest już tak, no. Jest to tak wyświechtany tekst, po prostu...
Ciekawe, ile mu zapłacili.
Znaczy, wiecie panowie, no tutaj akurat artyści, no to znowu Apple na tym poziomie ma jako przeciwnika Wimpa Tidala, tak? Czy Jay-Z'ego, jeżeli dobrze pamiętam. W ogóle tak, takie, tak. Jakie starcie raperów amerykańskich, Jay-Z kontra ten, no to Dre, no to już nie jest to samo, ale ten, ale jakby... Jakby jakieś starcie, wiecie, na polu takim, że artyści, tak? Że Apple chce być dla artystów i tak samo chce być Wimp Weltidal.
Tak, ZAX chce być dla artystów.
Tak, ZAX bardzo chce być też dla artystów, wiadomo, oczywiście. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że no ja jestem. Znaczy, jestem spokojny o przyszłość i nie dziwię się temu tweetowi CEO Spotify'a bo po prostu. No bo jak to inaczej skomentować? No wrzucili, no fajnie, no super. No i faktycznie dla mnie to jest uzupełnienie ekosystemu. Logiczne, brakowało tego. Natomiast pewnie wszyscy się spodziewali, bo że będzie to amazing. No nie jest to amazing, jest to sobie tam. A ceny moim zdaniem są, no może nie w Stanach, ale bo w Stanach są faktycznie takie same jak Spotify'a. Ale jeżeli ceną polską okaże się 40 zł, no to w Polsce myślę popularniejszą usługą będzie Muzodajnia. W plusie.
Dobra, to teraz ja bym chciał się wypowiedzieć, bo najpierw a propos tych cen. Jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że te ceny jednak będą bardziej zbliżone do jakichś ludzkich kwot. Jak to właśnie...
Na podstawie czego to tak sądzisz?
Już w opisie znajdziecie tweet Jacka Zięby, który powiedział tak. Ptaszki śpiewają, że Apple Music może mieć niższą cenę w Polsce. Ja w sumie się z tym zgadzam, bo na przykład...
Poważny bloger...
Ja go bardzo lubię akurat. Na przykład, kiedy wprowadzali Play Music, ten All Access jakby już... No, kiedy go wprowadzali, to cena była podawana tylko i wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych. Dopiero tam na przestrzeni kolejnych miesięcy ta cena jakby pokazywała się dla innych krajów. I gdy wchodziło do Polski, to właśnie była podana ta cena 19,99 od razu. I moim zdaniem wszystkie... Skoro już te wszystkie usługi streamingowe, które są dostępne na naszym rynku, mają tą cenę, która jest przystosowana do naszego rynku, to Apple, mimo tak, że mają tą swoją bardzo restrykcyjną politykę, również pójdzie za tym i zapewni jakąś w miarę normalną cenę. No bo kurde, nikt nie będzie płacił 40 zł za usługę streamingową, która ma, uwaga, gorszą jakość niż wszystko inne, co jest teraz na rynku. No sorry.
A no właśnie, jakość.
256 kilobitów na sekundę. No sorry, no nie. To jest żart. Wszystkie usługi streamingowe oferują 320 kilobitów na sekundę, poza Tidalem, który ma jeszcze flaki, co jest w ogóle wow.
Dobrze. Ale ja chciałem jedną rzecz powiedzieć. No. Po pierwsze, Apple ma własny kodek, Apple Lossless kodek. Znaczy tam Apple Lossless Audio kodek, tak to się dokładnie nazywa.
Tak, wiem, ale to jest też używane w
możliwe M4. Jest, że będzie to. Możliwe, że będzie to dodane, a jeżeli tego nie będzie...
To nie, to na pewno będzie, dodanie. Bo to jest w iTunes już.
No, ja wiem, że to jest w iTunes, ale chodzi mi o to, że... Ja rozumiem, że cyferki na papierze wyglądają tak, ale sprawdź, czy to usłyszysz.
Okej, okay, ale chodzi mi o to, że jeżeli wszyscy już mają jakiś standard ustalony, te 320, te 320 jest naprawdę okej do odsłuchu. A ja.
No tak, ale to dla mnie tak jest wszyscy, jakaś. Wszyscy.
Dla mnie jest naprawdę różnica, kiedy słucham 256, a 320.
Na słuchawkach Beatsa nie będzie.
No,
różnicy.
No, właśnie, okej.
Znaczy, ja chcę powiedzieć tyle. Ja widziałem zawsze różnicę między 128 a 320 i to dużą. Słyszałem
no, to
różnicę.
Tak, to każdy.
Ale na jakby widełkach 256, 320, to tak powiem szczerze, no jakoś tak coś tam. Nie wiem, nigdy tego nie wyłapałem, nie było to dla mnie charakterystyczne, że kurde, coś jest nie tak z tym utworem, bo tamten brzmiał lepiej.
I zawsze czegoś w tych 256 zawsze mi czegoś brakuje, a w 320 nie ma czegoś takiego.
Raczej pan.
No, a z jakich, Daniel, przepraszam cię, a z jakich słuchawek słuchasz muzyki?
Z tych JBL-ów. J55. Mhm. No są bardzo.
Okej. Okay. Panowie, prawda jest taka, że o urządzeniach porozmawiamy później, ale wróćmy do tematu.
No właśnie, bo jeszcze.
Ja tylko powiem tylko tyle od siebie w kwestii jakości akurat, że tu akurat zgadzam się, znaczy uważam, że to jest marketingowe, o tak. Wiecie, jedynym rzeczywistym różnica między 128 a 320 jest słyszalna. Mogę udostępnić test przesłuchania dla ludzi i między wersją Hi-Fi też jest słyszalna. Myślę, że 256 jest pewnym kompromisem i ja to jakby rozumiem, że oni chcą jak najprościej to wrzucić, chociaż uważam, że marketingowo to źle wygląda. I to jest problem. Uważam, że powinna być opcja włącz jakąś high level quality, tak? O to chodzi. Natomiast moim zdaniem na poziomie dźwięku faktycznie na JBL-ach, na Beatsach i tak nie usłyszysz różnicy. A już na pewno nie na AirPodach by Apple.
A, dobra, to tak wracając, co jeszcze chciałem powiedzieć? A tak, że ten cały streaming od Apple jakoś specjalnie rewolucyjny nie jest. Tutaj na plus może wyjść tylko to, że będzie można że w jednej aplikacji będzie można trzymać własną muzykę i muzykę właśnie z tego serwisu Apple Music. No bo już teraz Apple to umożliwia za pomocą iTunes, więc nie będzie jakiegoś większego problemu. No i bardzo mi się podoba ta opcja Discover, o której Raymond trochę wspominał a propos tego Beats Music, bo tam to właśnie działało w taki sposób, że wybierał się takie chmurki, tam się klikało i na podstawie tego określało nasz gust muzyczny. I w przypadku Apple Music to wygląda tak samo i no ja mam co do tego duże nadzieje i to jest jeden z głównych powodów, dla których na pewno będę chciał przetestować Apple Music, jak to się sprawuje. A i warto wspomnieć, że Apple Music będzie... jest darmowe przez pierwsze 3 miesiące.
Tak, to jest spoko. Ja uważam, że jest w ogóle, zapomniałem o jednym killer feature'ze i wkleję tutaj na pewno fragment z tego, jaka była radość na sali, kiedy wszyscy to usłyszeli. A mianowicie piekło zamarzło. Będzie aplikacja na Androida.
Nie uwierzę, póki nie zobaczy.
Tak, nikt w to nie wierzy jeszcze.
Będzie na jesieni.
Tak, będzie na jesieni. Myślę, że będzie to faktycznie jak w tym starym dowcipie o Yeti, że wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział, tak? Że po prostu... No to naprawdę jest killer feature w tym momencie. No piekło zamarzło. Ale wiecie, co to oznacza? Że Apple w ten sposób doceniło Androida i stwierdziło, no nie możemy przejść obok tego obojętnie, bo nam hajs ucieknie, tak? Jeszcze co do cen... Tylko
czekaj, Sławka, chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest jedyna aplikacja od Apple na Androida w tym roku. Drugą, również wydaną na jesieni, będzie aplikacja do migracji z Androidem na iOS.
A tak, słyszałem, jednorazowa aplikacja.
Ale
tak,
to jest mega fajne, bo to będzie też aplikacje przenosiło, więc jeśli masz darmowe aplikacje na Androidzie, to będzie automatycznie wyszukiwał w App Store i pobierał je na telefon. A jeśli masz płatne, to będzie je dodawał do listy życzeń. To jest super.
I to, o czym powiedziałeś, ta aplikacja, tylko powiem jednym zdaniem, jest właśnie największym plusem Androida. Że ona prawdopodobnie będzie, bo jest otwarty sklep, a załóż się ze mną o dwa wina, że Apple by nie wpuściła takiej aplikacji w drugą stronę.
No nie, w życiu by nie wpuścili.
Więc o tym w ogóle, to wiele mówi, tak?
Dobrze.
O podejściu. Natomiast tylko tyle jeszcze powiem a propos usługi Apple Music, że kurczę, nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. Bartek coś chce. No.
Że tak psioczymy na tę cenę i powiem wam zupełnie szczerze, rozmawialiśmy chyba o tym kiedyś, w każdym razie ja na pewno coś pisałem, że raz na miesiąc kupuję sobie album, tak, muzyczny, co najmniej. I no już tak, w tym momencie, kiedy kupuję ten album, płacę ten abonament. I powiem wam zupełnie szczerze, rozumiem, że taniej jak najtaniej, ale jeżeli nie chcemy mieć takiej sytuacji jak ze Spotify, z którego jakby pieniądze nie płyną wielkim strumieniem do artystów, czy tam do osób, które tworzą tę muzykę, nieważne, czy to jest artysta, czy to jest po prostu muzyk, w każdym razie to musimy, panowie, to trzeba zapłacić za muzykę.
Ale ty nie kumasz, bo cena Spotify'a przecież i Apple Music w Stanach będzie z tego, co rozumiem, taka sama. 9,99. Ja mówię tylko o warunkach polskich. Że na polskie warunki to jest drogo. I chyba nie myślisz, chyba nie ujdziesz się tym, że to wynika z tego, ma być drogo, jeżeli będzie drogo faktycznie, że będzie to chodziło o to, żeby wspierać przez Apple polskich artystów, dlatego w Polsce będzie taka cena, no bądźmy szczerzy, no zejdźmy na ziemię, tak?
To właśnie to też jest temat, ciekawy, czy polscy artyści będą.
Błagam. Nie uzasadniajmy sytuacji, których w ogóle na zasadzie trochę jak, wiecie, jak w szkole, kiedy się mówi o wierszu, interpretuje się go, a potem ten sam artysta, który go napisał, mówi, Boże, jakim cudem oni doszli do takich wniosków, tak? To trochę przypomina taką sytuację. No, cena tutaj nie wynika z tego, nie wynika wcale z tego, że oni chcą wspierać artystów, tylko cena wynika z tego, że Apple jest drogie, no i tyle na nasze warunki.
Ale panowie, płyta kosztuje 40 zł. Jeżeli kupisz 5 płyt w ciągu miesiąca, zapłacisz 200 zł. Zapłacenie
ale płyty też są drogie. Dlaczego w Polsce masz największy poziom piractwa? Właśnie dlatego, że płyty są drogie. Jak płyta może kosztować 40 zł?
W Polsce no? Akurat nie są aż tak drogie. Jak byłem w Niemczech, to się złapałem za głowę, jakie tam są ceny płyt.
Błagam was, panowie, to zależy której płyty. Sigury,
dobrze, panowie,
jedna
ale...
z ostatnich płyt Sigurów kosztuje 90 zł.
Bo to już jest muzyka dla specjalistów, powiedzmy. Sigury? Ale wiesz, masz na przykład cała była linia wprowadzona do Polski płyt, tak zwane polskie wydanie, polska cena.
No, ale to polskie wydanie, no.
Ale są tańsze i ludzie to kupowali i sprzedawało się jak ciepłe bułeczki.
No właśnie, wystarczy obniżyć cenę, tak? Wystarczy obniżyć cenę.
Nie, ponieważ te wydania były uboższe i na przykład jakiś kolekcjoner, na przykład ja bym takiej płyty nie kupił.
Brzydziłbyś się.
Dokładnie.
Dobra, panowie, co tam jeszcze mamy w Apple Music? Coś jeszcze ktoś chce dodać?
Chyba wszyscy.
Nie.
Zjechaliśmy równo.
Nie, to nieprawda, absolutnie nie. To ja zjechałem równo, ale wiemy, że jest wśród nas są ludzie, którzy będą chcieli kupić. Ja rozumiem, szanuję.
Znaczy, ja cóż, sobie potestuję.
Podcast będziemy nagrywać razem, tak?
Zobaczymy, Bartek, zobaczymy.
A no to dobra, jestem na okresie próbnym.
Tak. Nie, ja powiem tak, że ja na pewno sobie potestuję, ale to nie będzie coś, z czego będę korzystał. Ja raczej albo zostanę przy Play Music, albo przeniosę się do Spotify ze względu na to, że mają genialne playlisty, które kocham, uwielbiam i są zajebiste.
Zgadzam się, aczkolwiek jest jeden serwis, który ma lepsze playlisty i no i to jest akurat inny serwis, o którym powiem później. Okay. Teraz nie zdradzę, niech to będzie jako cliffhanger. Bo to będzie już w drugiej części naszego podcastu Shufflecast. Ale nie, jeszcze nie kończymy pierwszej. Ponieważ przejdziemy teraz jeszcze przez jeden bardzo ciekawy temat. Właśnie, jak dzisiaj tak naprawdę, jakie są dzisiaj możliwości słuchania? O tym już powiedzieliśmy, Pirat za oko, ale chcę, żebyśmy przeszli przez trochę tematy od nostalgicznych, czyli jak się kiedyś słuchało, jak słuchało się trochę później, jak się słucha dzisiaj, jakie są możliwości słuchania, jakby zrobimy sobie taki coaching poradnikowy tego, tak, aby Bartek mógł na koniec podjąć decyzję, czy na pewno chce kupić Apple Music. Bartku, to nie traktuj tego za drwinę, to jest bardzo pozytywne, co teraz mówię i fajnie, że jesteś otwarty na, wiesz, na jakby możliwości, więc sobie podyskutujmy.
Spoko.
Rzecz polega na tym, kiedyś ja jeszcze jestem z was wszystkich najstarszy, ja pamiętam czasy, jak faktycznie ja nagrywałem jeszcze muzykę z radia.
Za moich czasów.
Za moich czasów, to zaraz po tym, jak wymyślili tablety, te w 1880 którymś, kilka lat później, więc ja już nagrywałem dzielnie, gramofonu nie miałem, ale miałem faktycznie magnetofon i nagrywałem w 92 roku, pamiętam, mojej matce nagrałem składankę, gdzie między innymi pojawia się piosenka Freddiego Mercurego Barcelona, nagrana specjalnie na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie w 92 roku, więc wow, no, w większości nie było na świecie, więc kasety to było coś, wiecie, ja do dziś pamiętam, że największą wadą kaset było to, że nie można było skoczyć do konkretnej piosenki, tak? Ale była to też mega zaleta, bo się słuchało wszystkiego longiem.
Wiesz co, było obejście na to, ja na przykład miałem taki magnetofon, który miał takie trzy cyferki ruchome,
no.
I one ruszały w momencie
tak,
otworzenia
kasety.
Tak,
też miałem Unitrę taką i sobie zapisywało, tak.
Się wtedy, dokładnie.
Wiecie, o co chodzi? Kiedy tak się zapisywało, że po prostu na magnetofonie były cyferki, one leciały razem z taśmą. Spisywałeś pozycję cyferek i przewijałeś po prostu do niej, do tej pozycji, jak puszczałeś, to wtedy piosenka się zgadzała.
No. Musisz się taty spytać, on pewnie ogarnia.
Takie rzeczy były faktycznie. A potem, w ogóle ktoś z was miał Walkmana?
Ja
miałem.
Czy ja jestem górną?
Ja też miałem Walkmana i mogę wam... I mogę wam powiedzieć, że do niego miałem takie słuchawki, które dzisiaj przypominają. Jest jeden model słuchawek, który już wtedy był robiony na ten wzór, czyli Cosporta Pro. Genialne słuchawki do dzisiaj. Nie wiem, czy panowie kojarzycie te słuchaweczki.
No, ciężko nie kojarzyć.
Cosporta Pro.
No, tak, czy... model. Tak. Blade Runnerze jest.
Tak, jest Blade, tak. I najlepszy motyw jest taki, że tak naprawdę ten wzorzec, to jest wzorzec lat 80. Słuchawek otwartych, metalowych. I pamiętam, że do Walkmanów były też dodawane takie podobne, też takie pałąkowe słuchawki otwarte na metalowym pałąku. Ten, ja pamiętam, że miałem takie trochę jak do radia. To było niesamowite i wiecie, wtedy trzaskanie tego dźwięku to może nie był... I to się wydawało wtedy takie nowoczesne. Ale dobra, koniec tego tematu. Przejdźmy dalej. Płyty CD się później pojawiły. Pamiętacie swoją pierwszą płytę CD?
Ojej.
W ogóle wy panowie weszliście już na ten etap, czy nie?
Nie pamiętam tej płyty. Mam trochę płyt CD, ale nie pamiętam mojej pierwszej.
A ty pamiętasz swoją pierwszą płytę?
Pamiętam, jak w moim domu się pojawiła pierwsza wieża i był odtwarzacz płyt. W ogóle taka ciekawostka, na początku lat 90. w polskim radiu poważni redaktorzy mówili, że...
Czekaj, w 90. latach było już radio? Jesus, myślałem, że to sprzed miesiąca wynalazek.
To
dobra,
był jakiś
sorry.
Prototyp Apple, jak byłego
związku. Dobra.
Dobry żart, polecam.
W tych latach 90. na samym początku przynajmniej polskie radio twierdziło, że oni nie mogą puszczać muzyki z płyt CD, ponieważ polskiego radia nie stać na odtwarzacz płyt CD. Tak. No. Trochę perspektywy do tego rozwiązania.
Ja pamiętam składankę z 94 roku, jaką miałem, to była moja pierwsza i tam pamiętam do dziś, że była piosenka Ein, zwei, Polizei, drive here.
Modo. U nas na blogu zapraszam, napisałem tekst właśnie cały, w którym opisałem historię z tą płytą, darzę wielkim sentymentem.
A panowie, wy mieliście, rozumiem, tak? Mieliście, dobrze rozumiem, już odtwarzacze płyt i tak dalej.
Tak, miałem Walkmana, miałem MP3 i miałem wieżę na kasety i właśnie słuchałem na niej czasem. Bajek, jak jeszcze byłem mały. No i głównie takie dziecięcej muzyki.
Aha, spoko, fasolki tak, do sprawy, tak, rozumiem. Tak, ale ja też słuchałem, spoko, do dziś fantazja jest od tego i tak dalej. No. Luz, dobra, nie będziemy tak sentymencić, bo ja chcę już jakby przejść do ery cyfrowej. Wiecie, ja do dziś pamiętam swoją pierwszą MP3, ona miała 128 MB.
Taka Creative?
Nie, co ty, to był jakiś no-name za 200 czy 300 zł.
Ja miałem, miałem Mantę, która miała 1 giga.
Ja też miałem Mantę.
To już były wtedy... Ty też...
Mój pierwszy odtwarzacz to było Creative Movo 512.
O, pamiętam Movo, to był bardzo dobry sprzęt. Mm-hmm. Ja pamiętam, że swoim pierwszym odtwarzaczem to wyglądało jak Chromecast trochę teraz. Tylko nie miał złącza HDMI, tego miał wyjście USB na końcu, bo podłączało się go ten... On tak.
Słuchajcie, Creative Movo, ja przepraszam, że wchodzę ci w słowo, Sławku, ale to...
Tak, tak.
Znaczy ja nie miałem, ale tak naprawdę w sumie jak się było w towarzystwie, to w pewnym momencie nie było takiego towarzystwa, w którym byśmy nie znaleźli chociaż jednego Creative Movo. Rozumiecie, o co chodzi?
Możemy zdradzić, że nam się tutaj Bartek rwie dzisiaj
tak, bardzo.
Ale ja nie wiem, co się dzieje, staram się z tym walczyć. W każdym razie chodziło mi o to, że nie było towarzystwa, w którym nie znaleźlibyśmy chociaż jednego odtwarzacza Creative Movo.
W moim towarzystwie wręcz to było odbierane za grupy nie tak, jeśli się nie miało takiego.
No właśnie.
Jak z iPhone'ami teraz.
Tak, właśnie, właśnie chciałem od razu ten, bo wiecie, to jest to, o czym powiedzieliśmy, tak, że jeżeli powiesz komuś pierwszy odtwarzacz MP3 i tak dalej, no to był iPod, tak, w takim poczuciu tego, no to nieprawda, to jest w ogóle bullshit, no bo wiadomo, no ale dobra, a mieliście iPoda?
Nie, nigdy.
Ja dopiero kupiłem iPoda Shuffle chyba w 2011 roku.
Do dzisiaj to zresztą uważam bardzo dobre. Zresztą to chyba najlepsza rzecz, jaką zrobił Apple, poza słuchaweczkami AirPodsami dla mnie.
Zgadzam się.
To jest naprawdę bardzo dobre urządzenie. Natomiast do czego chcę przejść? Tak naprawdę wtedy zaczęły pojawiać się, kiedy pojawiły się MP3, wiadomo, że pojawiły się serwisy P2P, z których można było korzystać. I ja na przykład nie wiem jak wy panowie, pamiętam do jak pobierałem, nie wiem czy dzisiaj istnieją jeszcze torrenty, znaczy nie torrenty, jakie torrenty, torrenty to istnieją, ale ktoś z was korzystał z Emula albo Edonki?
Ja korzystałem.
Jakieś wrażenie, jakieś ten?
Wklejanie linków tak. z wiadomej strony, a później czekanie tydzień, aż pojawi się ktoś, kto może ci to udostępnić.
To prawda. I wtedy przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli SoulSeek. Podejrzewam, że tutaj tylko dwie osoby używały Solsika, czyli ja i Raimund. Panowie, pewnie wam nic nie mówi Solsik.
Ja się czuję taki młody, jak teraz z wami rozmawiam.
Też mi się wydaje, odbieram Solsika jako doświadczenie pokoleniowe.
Tak.
I ta ikona tego niebieskiego żurawia to jest coś po prostu ikonicznego dla...
Czy nie, to też... O, jest ten. To sobie panowie wpiszcie, nawet teraz, jak wpiszecie Solsik przez dwa E na końcu, to zobaczycie, jak wyglądał interfejs tej przepięknej aplikacji.
Ona niewiele lepiej wygląda.
Jak ona, pamiętasz, jak ona działała? Jak to było z udostępnianiem? Użytkownicy udostępniali płyty czy swoje całe archiwa? Czy jak,
udostępniałeś foldery, które podawałeś, ale tam wspaniałe to, co było w tej aplikacji i co ją wyróżniało na tle innych serwisów peer-to-peer, to była społeczność. Przede wszystkim tam nie było żadnego wymogu, że musisz coś udostępniać. Mogłeś być, jakbyśmy to gdzieś nazwali, liczerem, jakąś pijawką, która jedynie wyszukuje płyt muzyki i ściąga ją od innych. Ale obowiązywała pewna netykieta soulseekowa i to na szeroką skalę. I musiałeś się liczyć, że jeśli nie udostępniasz przynajmniej jakieś 300 plików, albo udostępniasz jakieś pliki systemowe, które nikomu się nie przydadzą, a tylko mają pokazywać obok twojego nika, że udostępniasz ileś tysięcy plików, to musiałeś liczyć się z banem, ponieważ użytkownicy banowali i nie chcieli dopuszczać do swoich zbiorów osób, które nie dzieliły się, nie miały swojego wkładu w ten cały system. I u mnie na przykład funkcjonowało takie powiedzenie, które sprawdzało się w 100%. Jeżeli czegoś nie ma na Soulseeku, to znaczy, że to nie istnieje. Tam można było znaleźć dosłownie wszystko. No i przyznaję się, że do dziś mam ogromne zbiory różnych rarytasów. Nie mówię tutaj o jakichś spiraconych, oficjalnie wydanych wydawnictwach, ale chociażby jakieś bootlegi, jakieś demówki. Mało tego, istnieli prezenterzy radiowi i osoby, które naprawdę siedziały w biznesie muzycznym. Często może nawet nieświadomie po prostu coś wrzucali do swojego folderu z muzyką i przy wpisywaniu odpowiednich haseł można to było znaleźć i można było to ściągnąć. Dzisiaj wiele takich rzeczy jest już nie do odnalezienia. To była naprawdę kopalnia skarbów. Dosłownie. A poza tym, jak mówię, społeczność. Soulseek to również był cały zbiór chatroomów, tak zwanych, podzielonych na gatunki, podzielonych na jakieś społeczności, które się tam kreowały. U mnie bardzo często ludzie umawiali się na Soulseeku i korzystali z niego również jako z komunikatora po prostu.
Czyli to coś takiego, jak teraz z Twitterem będzie można robić. Używać Twittera tak, do funkcji komunikatora, chociaż nie do tego jest w sumie stworzony, ale...
Sławek, ty dzisiaj masz taki masz dzisiaj po prostu humorek.
Ja wiem, dzisiaj moje suchary palą wszystko po prostu. Ale nie wiem, czy wiesz, Bartku, słynę ze swoich sucharów. Są czasami tak złe, jak filmy klasy F. Naprawdę. No nic, powiem wam panowie, że... Bo tak sobie lecimy przez historię muzyki, ja widzę, że was tak to trochę wyłączyło, bo rozumiem, no. Natomiast mam nadzieję, że Soulseek, że odchodzimy od tematu, który jakby od ostatniej technologii, która może być wam obca. Powiedzcie mi, czy korzystaliście kiedyś z grów w Sharka?
O tak, i de facto to przez ile czasu.
Nie korzystałem z tego.
Ja korzystałem z niego, zanim pojawił się Spotify w Polsce. Od momentu, jak pojawił się Spotify w Polsce, kompletnie przestałem z niego korzystać. Tylko wracałem do jakichś utworów, których nie było jeszcze wtedy na Spotify.
Czyli korzystałeś z Grubszarka, a ja do dzisiaj też zresztą są tam unikatowe rzeczy. Ja
znaczy już nie ma Grubszarka.
Już nie ma, tak zamknęli. No właśnie, same newsy mamy.
Ale to już dawno, to było 2-3 miesiące temu.
No dobrze, no ale wiesz, my jesteśmy, pamiętaj, podcastem opiniotwórczym, my musimy przetrawić pewne informacje, aby móc
30 kwietnia to zamknęli.
Ale ten Grubszark to się okazał takim trochę Pirate Bayem i są próby wskrzeszania go, jeszcze jakieś mirory stawiano, więc...
Czy wiecie, w Grubszarku ja znalazłem na przykład playlistę do Tropico, której do gry komputerowej Tropico, której to playlisty nie ma. Tak naprawdę nie ma nigdzie dostępne, to znaczy jest jedno miejsce i o tym powiemy, o najważniejszym miejscu, skąd można zawsze pozyskać każdą muzykę. Dla mnie to jest... Domyślicie się jakie, czy nie?
Na pewno nie sklep no właśnie. Z płytami, he, he, he.
Jest jedno miejsce, gdzie można pozyskać każdą muzykę, zawsze ona tam się znajdzie. Choćby nie wiem co, no to jak gdzieś się nie ma, to tam jest. Widzicie, jakie to jest złe myślenie? YouTube.
Ja podejrzewałem.
Tak, no. Właśnie mi tak przyszło do głowy, że YouTube, ale tak mówię...
No tak, panowie, prawda jest taka, że YouTube jest najlepszym cały czas, znaczy najbardziej pokaźnym serwisem muzycznym. Tutaj Raimund się ze mną nie zgodził, że każdą. Ja jestem gotów uwierzyć, że on ma rację, bo on słucha takiej muzyki, której nikt nie słucha. Natomiast... Sorry. Natomiast ten.
Nie, potwierdzam.
No właśnie. A znasz ten serwis w ogóle, znasz ten serwis do Spotify'a, że przesłuchaj muzyki, której nikt nie zna?
Tak, tak, znam.
To jest w ogóle genialne, musimy o tym troszkę...
Forgetify to się...
Tak, Forgetify, tak. Bo zaraz o tym wspomnimy bardziej, ale jeszcze chcę zostać przy Groove Sharku. Zresztą przejdziemy do YouTube'a. O Groove Sharku, mianowicie to było świetne miejsce do... Ja tam miałem konto, nawet założyłem sobie konto premium. I to trochę śmieszne płacić piratom, bo de facto ludzie, przypominam tym, którzy nie wiedzą co to, Groove Shark to serwis... Bartku, wiem, że ty tak nie korzystałeś nigdy z Groove Sharka.
Znaczy już sobie przeczytałem, już wiem co to jest.
No, to jest generalnie serwis podobny, jakby tam wygląda jak Spotify, wielka biblioteka muzyczna, wszyscy w to wrzucali muzykę jakby w jedno miejsce, tak bym to w skrócie określił, mogli odsłuchiwać stamtąd. Tylko że pytanie brzmi o legalność takiego dostarczania treści, bo w sumie to nie za bardzo różni się od jakiegoś P2P, tak? Natomiast tak naprawdę, wiecie, w ogóle to, o czym teraz rozmawiamy, pokazuje pewien szerszy aspekt, że najpierw była wiadomo muzyka Wave, czyli jakby w czystych formatach, ale moment, kiedy faktycznie weszła muzyka MP3 i muzyka w formie cyfrowej, zmienił totalnie już nawet nie dostęp do metod słuchania jakby jako fizycznych nośników, tylko teraz już tak naprawdę przeszliśmy tylko na to, skąd pobieramy pliki, ale to zawsze są pliki MP3. No w sensie, oczywiście są flaki, są wavy i tak dalej, jako uzupełnienie tego, ale dalej się pojawia to pytanie, jakby jak tak naprawdę teraz się słucha muzyki i prawda jest taka, że teraz podział już jest taki, że masz tylko dwie metody. Albo offline, że tak powiem, stacjonarnie na komputerze, albo streaming. No ale o tym jeszcze chwilkę. Po Groove Sharku tak naprawdę już mamy w linii historii muzyki właśnie serwisy streamingowe, tak? Jeżeli chodzi o taki łatwy dostęp do muzyki, tak? Czyli mamy, pojawia się Spotify, pojawia się Vimp. Z genialną dla mnie u Vimpa jest to, że razem z operatorem typu Play jest dostęp do muzyki w streamingu bez zużywania łącza, jakby w ramach pakietu internetowego, co jest zresztą też uważane za pewien polski killer feature. Mm-hmm. Spotify, no i teraz kończy się tak naprawdę Apple Music i jakby historia od iPoda zatoczyła, można byłoby powiedzieć swoiste koło. Zwróćcie uwagę na to, że iPod zaczynał pewną technologię cyfrową i mam wrażenie, że Apple Music ją... No nie wiem, co można wymyślić po tym, tak? Już jakby po serwisach streamingowych z łączonym dostępem stałym, czyli jakby takim, gdzie możesz kupić płyty, co działa już, bądźmy szczerzy, w Play Music też. I to tam de facto zamyka ten, ale właśnie to, co powiedziałem, że dzisiaj, nie wiem panowie, jakbyście sobie zadali, Bartku, ty korzystasz z płyt tak naprawdę offline, co nie?
Jakich?
Offline, czyli jakby...
Tak.
A nie, bo ty masz w iTunesie, przypomnijcie mi, płyty się pobiera na dysk, czy
tak,
nie?
Tak, pobierasz.
Możesz albo możesz streamować.
No właśnie. Okej, no to de facto tak naprawdę to Bartek korzysta z tej wersji offline'owej, ja na przykład korzystam już głównie z online'owej, chociaż nie ukrywam, że czasami włączę sobie Fubara, czy coś tego typu, żeby sobie posłuchać muzyki, ale dzisiaj tak naprawdę najlepszym miejscem, najlepszym zdecydowanie moim zdaniem miejscem do znalezienia muzyki, której się nie zna, oczywiście poza serwisem jeszcze nie.pl, jest jest właśnie YouTube. To tam teraz w ogóle ktoś z was oglądał kiedyś teledyski na Vivie albo innych rzeczach tego typu, telewizjach muzycznych?
Pół życia na tym spędziłem.
Tak? Na Vivie? Nie wyglądasz. W sensie, tam nie puszczali, raczej Viva 2.
Nie, no jak w latach, no Viva 2 to też wiadomo.
A Viva 2, o Jezu, jaka
znam
to
ludzi,
była telewizja.
Znam ludzi, którzy sobie tatuowali logo tej stacji.
O Jezu.
To było takie pokoleniowe przeżycie.
No, Viva 2, to była najlepsza stacja muzyczna w ogóle chyba. Jako, raczej w sensie telewizja muzyczna, jaka ten, poza oczywiście MTV. Tylko na MTV to nawet nie moje czasy, że tak powiem, więc ten. Natomiast
no tam,
nie, no
tam,
ja
pamiętam. To jest ciężki temat.
A w ogóle panowie, wy kojarzycie Viva 2?
Ja kojarzę tylko pierwszą Vivę, więc...
W pierwszej Vivie był Mola Adebisi, który
tak,
ten...
to był człowiek, który kreował mój gust muzyczny, jak miałem 6 lat, puszczał skutera i właśnie Modo, Falco, tego typu klimaty.
Out of the dark, doo-doo, i Rock Me Amadeus, wiadomo.
Czasy Eurodance'u, też często poruszamy na blogu, że tak wspomnę, bo dawno nie było wspomnienia o blogu.
No dobrze, no to tak naprawdę teraz już zwróćcie uwagę, że wszystkie nowe teledyski, tak naprawdę aktualnie to wygląda tak, wrzucane są na YouTube'a i w ogóle powiem wam szczerze, że tu jest potencjał, muszę to powiedzieć, trudno, niech sobie już Apple weźmie ode mnie ten pomysł. Uważam, że dużym błędem jest to, że oni chcą zrobić radio. Ja uważam, że oni powinni zrobić internetową telewizję muzyczną, gdzie pojawiałyby się nowości, bo przydałoby się jedno miejsce, gdzie pojawiałyby się teledyski w streamie swoistym, jakby wiecie o co
jest
chodzi.
Jest lewo.
Czyli jakby gdzie byłoby...
I jeszcze jest Spotify teraz.
No tak,
ale
Spotify
to nie
dopiero...
do końca w ten sposób, po którym mówi Sławek.
No, okay,
to jest
okay,
też
okay.
uważam bardzo dobry pomysł i nisza pewna, która czeka na wypełnienie.
Kumacie, o co chodzi, że jakby, że masz taki... no bo skądś musicie, no i to jest też tak naprawdę temat, do którego chcę płynnie przejść i o którym powiemy za moment, już w drugiej części. Mianowicie powiemy, skąd tą muzykę pozyskiwać tak naprawdę.
Czyli za tydzień.
No tak, tak, dokładnie. Ja usłyszycie to w przyszłym tygodniu, a my nagrywamy dalej tak naprawdę. Powiemy w kolejnej części, to będzie tak naprawdę część 9b albo 10, formalnie to będzie druga część 9 odcinka, czyli 10 odcinek.
No dokładnie.
Powiemy między innymi o tym, jak i skąd pozyskiwać muzykę, jak dzisiaj i podamy też kilka przykładów, na przykład dobrych playlist na Spotify'u. Ja mam taką jedną, którą chcę bardzo polecić, z której można pozyskać nową muzykę, no bo dzisiaj pytanie brzmi, skąd pozyskiwać? For Fun TV, nie wiem, jakieś inne bzdury muzyczne, teraz przecież w polskiej muzyce królują stacje telewizyjne Disco Polo, ostało się jedna dobra stacja muzyczna tak naprawdę, czyli Kino Polska Muzyka z polskich tych, natomiast to by było tak naprawdę wszystko i tyle. No dobra, o tym, jak pozyskiwać muzykę, skąd ją dostać i może o też naszych ulubionych płytach i coś może polecimy muzycznie, opowiemy w drugiej części, do której zapraszamy już za tydzień. Tam będzie też konkurs, ale musicie przesłuchać tą część, aby móc wziąć udział w konkursie w drugiej części. Ale to pod koniec drugiego odcinka. Dobra, my nagrywamy dalej, wam dziękujemy, zapraszamy was za tydzień, pozdrawiamy.
Okej, trzymajcie się, cześć.
Bye, bye.